Podziękować za ten dzisiejszy dzień, wspaniały dzień. I niekoniecznie dlatego, że jest słońce, ale dlatego, że Twoje światło jest tutaj w tym miejscu, bo my Ciebie chwalimy, my szukamy Ciebie, my chcemy naszego Boga, chcemy Twojego słowa, Panie Boże, i chcemy Twojej obecności. Dziękujemy, że możemy tutaj być i możemy Ciebie chwalić. Niech imię Twoje będzie uwielbione i niech nasza muzyka, nasze modlitwy będą miłe Tobie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że w całym tym tygodniu byłeś z nami. Panie, nasza dzisiaj jesteśmy razem jako jedna rodzina, aby Ciebie wywyższyć razem, aby, Panie Boże, powiedzieć, że kochamy Ciebie, Panie nasz, i że dobrze nam jest z Tobą i nie chcemy w tym momencie nic zmienić, Panie nasz. Ty bądź na pierwszym miejscu, Ty jesteś naszym Zbawicielem. Dziękujemy i wywyższamy. Amen.
Amen. Kochani, jesteśmy tu, aby uwielbiać naszego Pana.
Panie Boże nasz, jesteś godzien naszej chwały. Panie Boże, my jako ludzie nie lubimy nikogo chwalić. Panie Boże, ale Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Bogiem, Panie nasz, i Ciebie chcemy chwalić. Panie Boże, bo gdy poznaliśmy Ciebie, wszystko się zmieniło. Całe nasze życie się zmieniło i my chcemy Ciebie chwalić. Wiemy, kogo chwalimy. Panie i Boże nasz, i wywyższamy Ciebie. Panie nasz, niech ta chwała nie odstąpi od naszych ust na zawsze. Dziękujemy Ci, Panie nasz, że Tu jesteś. Uwielbiamy naszego dobrego Boga w niebie. Amen. Dzisiaj jest niedziela palmowa, tak ją nazywają, dlatego że, za moment czytam odnośnie fragment Bożego Słowa, a w piątek jest Wielki Piątek, o którym wiemy, i nasze nabożeństwo właśnie odbędzie się w piątek, a nie w środę. Czytam z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jaki widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgromadził swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Tak witano Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, poświęcając swoje szaty, które w tamtym czasie były drogą, częścią wyposażenia każdego człowieka, jeśli tak to mogę powiedzieć, ale poświęcano je dla Pana Jezusa. Witano go z palmowymi gałęziami, bo rzeczywiście wierzyli w tym momencie, że wchodzi król, że wchodzi Mesjasz, wchodzi ten wielki. To, że go później krzyżowali za parę dni, to już jest jakby dalszy ciąg tej historii. O tym wszystkim wszystko wiemy, ale w tym momencie zrobili to, co powinni właśnie byli zrobić. Uczcili Pana Jezusa takim, jakim On naprawdę jest. I my, którzy mamy osobistą relację z Nim, codziennie możemy te słowa powtórzyć za tym tłumem: błogosławiony, błogosławiony jesteś, Panie, na niebie pokój, chwała na wysokościach, Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem. Parę informacji, zanim przejdziemy do Bożego Słowa. Chciałem przywitać przede wszystkim naszych gości. Dla każdego, kto do nas przychodzi po raz pierwszy, mamy taki mały suwenir przygotowany. Proszę podnieść rękę. Wiem, że są tam, wiem, że są goście. Tutaj proszę bardzo. Tak, kto jeszcze po raz pierwszy wśród nas? Nie wiem, kto jeszcze. Dobrze. I od razu przejdę do ogłoszeń. Zwykle w tym miejscu wychodzimy z ławek, witamy się, ale ponieważ mamy gościa i słowo które ma do nas przekazać, jest cenne, więc już nie będę zabierał czasu. Od razu przejdę do ogłoszeń. W tę środę, jak już nadmieniłem, nie ma nabożeństwa. Przenosimy je na piątek. Piątek o godzinie 18, czyli Wielki Piątek o godzinie 18 jest nasze kolejne nabożeństwo. W dalszym ciągu zbieram zgłoszenia do chrztu, więc te osoby, które mają osobistą relację z Bogiem, których grzechy są przebaczone, idziecie za Bogiem i chcecie to czynić do końca swojego życia, to jeszcze nie masz chrztu w wieku dorosłym, no to ja przyjmuję takie zgłoszenia i powiedzmy za miesiąc ten chrzest się odbędzie. Wszystko zgodnie ze słowami Pana Jezusa. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Wiele kościołów robi to odwrotnie. Pierw chrzczą, później mają nadzieję, że dojdzie do zbawienia, ale Jezus powiedział wyraźnie, kto wierzy i ochrzci się. I taka jest kolejność. Trzeba wiedzieć, dlaczego jest chrzest. Trzeba wstępować do chrztu w wieku świadomym. I w Ewangelii też przeczytamy, że tak apostołowie to praktykowali. Dobrze, w tym momencie powstańmy, dlatego że uwielbimy Pana Boga także i naszą portmonetką. I chcę nadmienić, że dzisiaj mamy, czasami tak robimy, dwie kolekty. Pierwsza będzie tutaj nasza zborowa, druga będzie na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem naszego cennego gościa, więc dwie kolekty. Specjalnie tak, bo przyjeżdża gość, który ma specjalne powołanie, specjalny dar i chętnie wykorzystujemy jego czas, wykorzystujemy to, że on się modli, ma coś tam do powiedzenia, ale no co, no to trzeba jakoś wyrazić swoją wdzięczność, trzeba wiedzieć, że no to wszystko ma jakąś cenę i dlatego zrobiłem dwie kolekty, druga właśnie teraz dla właśnie na po prostu dla naszego gościa, za jego staranie, za jego modlitwę, musiał cały tydzień modlić się, żeby wiedzieć, co nam powiedzieć, żeby wiedzieć, przygotować się. To jest wszystko duża cena. Dobrze.
Błogosławisz nas, Panie, w każdej sytuacji, że jesteś drogą, Panie, drogą do Ciebie, do Ojca. Dziękujemy Ci za to, ale także, że wyznaczasz nam drogę tutaj na ziemi, że dla każdego z nas masz wspaniały plan i dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za wszystkich ofiarodawców, Panie, za to, co każdy tutaj ze szczerego serca złożył. Dziękujemy Ci za to, że Twoje królestwo może tutaj się rozwijać i na ziemi. Dziękujemy Ci za wszystkich usługujących, Panie, i za naszego brata, który dzisiaj będzie usługiwał, aby to słowo, które będzie mówił, aby dotarło do naszych serc i wykonało pracę w naszych sercach, aby nasza przemiana była widoczna nie tylko w nas, ale też i na zewnątrz, abyśmy mogli dzielić się wzajemnie miłością jedni do drugich, jaką mamy. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.
Uwielbiać Pana Boga i czasami podczas uwielbienia mamy wrażenie, że odpłynęliśmy. Jesteśmy w sali tronowej Pana Boga i wywyższamy Go, niemal widząc Jego chwałę. I podczas właśnie, gdy uwielbialiśmy Pana Boga, w tym czasie możemy przeżyć dotknięcie, szczególne dotknięcie Boże, uzdrowienie, czy naraz rozjaśnia się nam umysł i wiemy, jak jakiś problem rozwiązać i tak dalej. A czasami też objawiają się dary Ducha Świętego. Tym razem właśnie podczas uwielbienia pastorowa miała wizję i proszę, by się z nią krótko podzieliła.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Bóg jest tak niesamowicie obecny. Kiedy uwielbialiśmy Boga, to nagle zobaczyłam taką potężną jasność, niesamowitą jasność i na tle tej jasności była otwarta wielka księga. Potężna księga. Miała białe takie kartki, ale te kartki były zapisane. I anioł stał i tak palcem sprawdzał. Sprawdzał nazwiska. Tam było bardzo dużo nazwisk. I pytanie usłyszałam, czy jesteś tam zapisany? I to wszystko. I zaczęłam Bogu dziękować, bo my jesteśmy zapisani, tak? Ale jeżeli jeszcze ktoś jeszcze nie jest, to po prostu czym prędzej trzeba się starać i się zapisać, prawda? Przyjdź do Chrystusa, a On ci da życie wieczne i zapisze twoje imię w Księdze Życia i będziesz z Bogiem wiecznie. Amen. Chwała Bogu za to. Dajmy Bogu chwałę, Bogu.
Żeby ktoś nie pomyślał, że to my zapisujemy. Nie. My się nie zapisujemy w Księdze Kościelnej, to Pan Bóg, aniołowie Boże zapisują do Księgi Żywota i żeby tam się znaleźć, trzeba przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, czyli nawrócić się, zmienić swoje życie i kontynuować, chodzić tą dobrą drogą. A teraz już przekazuję mikrofon naszemu gościowi, którym jest pastor Ryszard Krzywy, który wbrew swojemu nazwiskowi nie jednego naprostował i nie jedną ścieżkę już naprostował. I tak samo dzisiaj wierzymy, że to błogosławieństwo będzie wielkie wśród nas. Prosimy bardzo.
Witam serdecznie. Zawsze z lękiem tu stoję, bo zawsze mam słowo takie, że nie mówię, że złe albo trudne, ale trudne do mi do zgłoszenia. Tak? Są czasami słowa bardzo dobre, ale jakby trudno je głosić temu, który je ma przekazać. Zanim będę czytał słowo, chciałem powiedzieć dwa świadectwa. Mogę, tak? One będą jakby korelować, będą powiązane z tym, co będę głosił. Jestem przekonany, że słowo głoszone ma być poparte z jakimś przykładem, jakąś teraźniejszością, tak? Że to nie jest oderwane jakaś idea, która idea fix, która nie ma uzasadnienia w życiu tym doczesnym. Pierwsza rzecz, byliśmy z synem na misji w Ugandzie, byliśmy prawie 3 tygodnie. Mieliśmy bardzo dobry czas, trudny, ale bardzo dobry. Nasze założenia, które mieliśmy w czasie przed wyjazdem i w czasie misji, udały się. Bóg naprawdę się objawiał. Chcę powiedzieć, żeby tak nie było niedomówień, nie było cudów i znaków. Nie po to jechaliśmy. Wielu ludzi jeździ do Afryki, bo tam łatwo o cuda. Nie potrzebujemy się w ten sposób dowartościowywać, bo zauważyliśmy, że cuda, przynajmniej w tamtym rejonie, ludzi podnoszą tylko na chwilę. Ale jak się nie zmieni ich sposób myślenia, to zostają w tym samym miejscu. Tak? Więc naszą ideą czy pragnieniem było dotrzeć do nich i choć trochę ich zmienić. Pokazać im jakby inny byt, inny sposób postrzegania. I to, myślę, udało nam się, dlatego też w danych miejscach, byliśmy w kilku miejscach, byliśmy dłuższy czas, żeby przełamać jakiś taki opór i tak dalej. Ale już tak tacy zadowoleni, pojechaliśmy przedostatni dzień na safari, zrobiliśmy sobie wycieczkę, widzieliśmy lwa na drzewie i rzadkość, byliśmy tacy zadowoleni. Pojechaliśmy w miejsce, gdzie mieliśmy przenocować do naszych znajomych, żeby przenocować i ruszyć później już na lotnisko i wieczorem zginęły nasza torba, malutka torba taka, wiecie, męska torba, z elektroniką, z pieniędzmi i z dokumentami. Wszystko poszło. I byliśmy w domu i nie mogliśmy tego znaleźć. I nie było woli, żeby nam pomóc znaleźć. To znaczy, niby były jakieś starania, nie były. I było trudno, no bo jak wylecimy z kraju bez dokumentów, nie wypuszczą. Nie mamy praktyki takiej, żeby pytać Boga tak jak przez wróżkę, Boże, gdzie to jest, kto to zrobił, tak? Bo wierzymy, że dar proroczy nie jest do tego, dar proroczy jest do innych celów. I masz dylemat teraz, tak? Chcesz się dowiedzieć i masz dylemat etyczny, czy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, pokaż tego dziada, tak? Jak on siekolwiek nazywa. Ale postanowiliśmy z synem nie pytać tak Boga, tylko powiedzieliśmy, Boże, co mamy robić? I on powiedział, wyjedziecie z kraju, nie zostawię was. Więc mieliśmy pewność. I w cudowny sposób załatwiono nam dokumenty, ambasada niemiecka, bo polskiej nie ma w Ugandzie, wyrobiła nam dokumenty już po godzinach pracy. Wyrobili nam dokumenty, które się wyrabia 12 godzin, myśmy zrobili to w ciągu niecałej półtorej godziny. Wyrobili nam dokumenty i mogliśmy wylecieć z kraju. Mój syn powiedział, że papieżem nie jestem, a jak przyjadę do Polski, ucałuję ziemię. Nie wiedziałem, że ta polska ziemia jest taka cenna. Kiedy siedzieliśmy w samolocie, i to jest ta istotna część świadectwa, rozmawialiśmy. I mój syn powiedział, tato, taki jestem dumny, że nie pokłóciliśmy się. Że w tym stresie nikomu nie nawtykaliśmy. Że diabłu nie udało się ukraść nam to, co zostawiliśmy w Ugandzie. Wiecie? I łzy nam ciekły po oczach, z oczu. Po prostu diabeł chciał nas zdołować i mu się nie udało. Chciał nas poróżnić i też mu się nie udało. Co niestety czasami mu się w kościołach udaje. Prawda? To jest niefajne, bo znamy Słowo Boże, znamy Boga i czasami diabeł przychodzi i my mu ulegamy i mu się udaje. Po prostu chciałem wam to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że kiedy człowiek stoi w miejscu Bożej prawdy, to diabłu się nie udaje. I tacy mamy być. To jest jedno świadectwo. Drugie świadectwo, byłem w takim kościele, zaprosili mnie, nie mówili, co się tam dzieje, ale jak przyjechałem, to tak siekiera wisiała w powietrzu. Nie wiem, czy widzieliście siekierę. Jej raczej nie widać, ją się czuje, tak? Więc siekiera wisiała w powietrzu i nie wiedziałem, co jest grane, więc przekazałem słowo do kościoła i później pastor powiedział, będziemy mieli spotkanie liderów, bo mamy problem w gronie liderskim. I chciałbym, żebyś był na tym spotkaniu. Może Bóg ci da jakieś słowo, a może jakąś mądrość. I na tym spotkaniu był człowiek, który nie jest liderem, ale jest, to był mąż liderki. Chciał być. I okazuje się, że on był głównym problemem. Człowiek, który stracił pracę, człowiek, który stracił poczucie wartości w jakiś sposób. Różne problemy się w jego życiu zaczęły dziać, ale wiecie, czego nie mógł przełamać? Niechęci do pastora. Działo mu się coraz gorzej i on jeszcze bardziej zatwardzał swoje serce. I rozmawialiśmy i on w końcu powiedział, dobrze, pastorze, nie do końca ci ufam, ale już nie będę fikał. Tak? On użył innych słów, ale tak. Ja ze wsi jestem, to tak mówię. Nie będę już fikał. I wtedy zrobiłaś taka cisza i powiedziałem, a ja mam na sercu, żeby się o ciebie pomodlić. Czy ja mogę się pomodlić o ciebie? Czy możemy wszyscy się o ciebie pomodlić? I modliłem się, Boże, ty widzisz, że on nie ma pracy, że oni jadą na resztkach. Daj mu pracę. On składał wiele aplikacji i nie dostawał pracy. A człowiek wykształcony. Kiedy przyjechałem do domu, tam inne błogosławieństwo mu zostawiłem. Wiecie, kiedy przyjechałem do domu, dostałem telefon od jego żony. Nasze małżeństwo się poprawiło. Zaraz. Na drugi dzień, czyli w poniedziałek, dostał pracę. Poszedł i dostał, zaprosili go i dostał pracę. Wystarczyło zmienić swoją relację w kościele. Rozumiecie? Czasami nie wiemy, dlaczego nas boli. Ja nie mówię, że pastor to święta krowa. Przepraszam. Ale chcę wam powiedzieć, że są Boże zasady. Jak łamiemy Boże zasady, to spotykamy się z prawdą, która jest zapisana w Biblii. To nie jest przekleństwo, tylko to jest raczej konsekwencja ludzkich wyborów, ludzkich myśli i ludzkiego działania. Więc tak na wstępie chciałem wam to powiedzieć. Długo do was jechałem, bo mieszkam pod Wrocławiem, więc cały dzień w drodze. Ale myślę, że warto było, bo jak dostałem to słowo, to nawet za darmo bym przyjechał. Bóg jest dobry. Słowo jest wymagające i dla mnie trudne, ale dla was pewnie nie. Czytamy z listu do Koryntian 2, 12 rozdział od 7 wersetu, będzie to dłuższy fragment, do 21 wersetu. Drugi do Koryntian, 12 rozdział od 7 wersetu czytamy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, bym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie,
lecz powiedział do mnie: dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Stałem się głupi. Wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach, w przejawach mocy. W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami, jeśli nie tylko w tym, że ja jeden nie byłem wam ciężarem? Darujcie mi, że wam tak przymówiłem. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem, nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc chytry podstępem was wziąłem. Otóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was przysłałem? Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata. Czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy, lecz my mówimy w obliczu Boga w Chrystusie. To wszystko zaś umiłowani służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście. Lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mnie upokorzy, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy on dziś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Trudne słowo, tak? Fajne, ale trudne. Dlaczego trudne? Bo to słowo stawia nas w miejscu konfrontacji. Lubicie konfrontację? Konfrontacja, niektórzy lubią. Halleluja. Już cię lubię. Nie wszyscy lubią konfrontację. Nawet przysłowie mówi: uderz w stół, nożyce się odezwą, tak? Bo ludzie nie mówią, nie lubią konfrontacji. A jeszcze jakie jest słowo konfrontacji w przysłowie? Znacie przysłowie? Na złodzieju czapka gore. Jeszcze nie powiedziałeś, a on już się boi. To słowo wygląda tak, jak się... Przepraszam, że tak będę mówił wprost. Mogę mówić wprost? Ja jestem prosty człowiek, chociaż się krzywo nazywam. Są reklamy w telewizji takie, czy to nie reklamy, nawet jak się nie wiem, jak się nazywa. Jakiś program, który jest opłacany, bo coś reklamuje, tak? Czyli ktoś wykupuje i robią mu filmik i to nie jest jakby taka reklama, a jednak reklama, nie wiem jak się to nazywa, zapomniałem, ale wiecie o co chodzi, tak? Więc to może tak wygląda, że pastor zaprosił krzywego, ale pastor mnie kiedyś nie lubiał. Może nie to, że nie lubiał, ale nie mieliśmy kontaktu. Więc to nie jest tak. Mieszkamy daleko od ciebie, ponad 600 kilometrów, więc też kontaktu nie mamy. To nie chodzi o to. Wiecie o co chodzi? Chodzi o Królestwo Boże. Tak? Biblia powiada: nie sądźcie z pozoru. Nie trafiłaś. Nie sądźcie z pozoru. Ale sądźcie jak? Sprawiedliwie sądźcie. Co to znaczy sądźcie sprawiedliwie? Biblia powiada też, że po owocach ich
rozpoznają. Wiecie, co mówią o tym Kościele? Ludzie się dziwią i mówią tak. Do tego Kościoła ludzie przychodzą. W tym Kościele jest coś, czy ktoś, kto ludzi przyciąga. Ja znam jego imię. On się manifestuje. Czyli macie owoc, tak? To prawda, że niektórzy odchodzą z różnych powodów. Ja tak specjalnie, żeś miał problem. Musi być czynny i nie zaśnie. Więc niektórzy ludzie muszą sobie zweryfikować swoje rzeczy. Bo owoc jest widoczny, tylko nie wszyscy patrzą na owoc, ale patrzą na różne rzeczy. Gdybym patrzył na różne rzeczy, to bym z Ugandy wyjechał załamany, bo rzecz się stała w domu naszych znajomych. Nazwałbym ich złodziejami, a wiem, że nie ukradli. Nie wiem, jak to się stało. Diabeł namieszał. Wiecie, że czasami diabeł namiesza? Diabeł namieszał. To on chciał skłócić, to on chciał zepsuć. Czy miałem mu ulec? Była pokusa, bo byłem zły. Kiedy masz perspektywę, że stracisz bilety warte 8 tysięcy złotych, że jeżeli nie zdążysz na samolot, który jest za 12 godzin, to masz 8 tysięcy w plecy. I nie tylko tyle, bo później musisz jeszcze gdzieś przenocować, coś jeść i problem, tak? Więc masz stres. I w tym stresie zachować pokój wcale nie jest prosto. Więc nie mówcie mi, że nie wiem, o czym mówię. Ja wiem, o czym ja mówię. Ludzie często patrzą na rzeczy, która ich dociska, która jest niewygodna, chociaż czasami jest bardzo mała, nieduża. Inny wam przykład powiem. Zadzwoniła do mnie kobieta, przed przyjazdem, jak jechałem już do was tutaj, w drodze miałem telefon. Zadzwoniła, powiedziała, czy mnie pamiętasz? Nie pamiętam. W 2004 roku prorokowałeś mi, nie idziesz za Bogiem dobrze. Nie oddałaś Bogu wszystkiego, co powinnaś oddać. Dlatego będziesz miała problemy. Nie dlatego, że ja cię karzę, tylko dlatego, że ty wchodzisz pod nieodpowiednie przykrycie i jesteś nieodpowiednia w swojej naturze, dlatego będziesz miała problemy. Więc lepiej oddaj Bogu wszystko i idź za mną. I ona powiedziała, nawróciłam się. Czego on ode mnie chce? I tak rozmawia ze mną. Mówi, czego ten facet ode mnie chce? Czepia się mnie. Wyszłam za mąż, mam fajnego męża i halleluja, tak? Tylko, że miała hormony chyba nieuregulowane, bo myła głowę mężowi, chociaż miał czystą. Była dla niego dokuczliwa. Często wpadała złość. I powiedziała, mężu Boży, w styczniu mój mąż do mnie przyszedł i powiedział, żegnaj Genia. I nagle zrozumiała, przypomniała mi sobie to proroctwo. Wróciła i odsłuchała proroctwo. Zawołała pastora z żoną. Poprosiła męża, uklęknęła i wyznała swoje grzechy. Ona nie zdradzała męża, tylko była furiatką. Wyznała swoje grzechy i powiedziała, Boże, teraz pójdę za Tobą całą sobą. I w jednym momencie się zmieniło. Ona, jakby powiedziała, cała furia ode mnie odeszła. Powiedziała, chodziłam nawet do lekarza, żeby mnie uleczył. Nie było efektów. I nagle jedno wyznanie, pokora przed Bogiem w obecności autorytetu w Kościele i odeszło. Ale mąż nie chce do niej wrócić. I ona do niego mówi, słuchaj, od 2004 roku modliłeś się, żebym była inna. I nagle jestem inna i ty nie przyjmujesz Bożej odpowiedzi? Nie chciał przyjąć. Wiecie dlaczego? Bo poznał ładniejszą i młodszą i czuje się usprawiedliwiony, bo jego żona była furiatką, tak? Ale Bóg przecież odpowiedział na modlitwę, tak? Czy nie powinien się ugiąć? Przecież mają dzieci. To nie jest tak, że sobie zabrał i poszedł. Nieodpowiedzialność, nielojalność, brak bojaźni Bożej. Ja wiem, że wycierpiał swoje, ale zrozumiałem też, ja w swoim życiu, że czasami musiałem cierpieć, wiecie dlaczego? Żeby się nauczyć pokory. Bo byłem nie w porządku. To nie było tak sobie. Ja musiałem się zmienić, a jeżeli nie chciałem dobrowolnie, to musiałem napotkać problem. I ten problem zaczął mnie zmieniać, tak? Mieliście kiedyś tak? Pewnie, że tak.
Jesteśmy ludźmi ułomnymi i każdy ma gdzieś tam swoje. Potrzebujemy wzrastać w Chrystusa i do Niego się upodabniać i z Nim być. I to jest rzecz cudowna, że Jezus ma to na cierpliwość. Że nie potępia, nie odrzuca, ale ma cierpliwość i przychodzi i daje łaskę, tak? Więc drodzy, idziemy do apostoła Pawła, tak? Bo od niego zaczęliśmy. Apostoł Paweł był człowiekiem gorliwym, nawet zanim się nawrócił, pamiętacie? W gorliwości dla Boga, chociaż nie znał tego Boga, tylko o nim słyszał, w gorliwości dla Boga zabijał chrześcijan. Nie tylko ich więził. Był jak kamionowano Szczepana. On miał pasję dla Boga, chociaż Boga tak naprawdę jeszcze nie znał. Bóg mu się objawił, kiedy szedł do Damaszku. I Paweł dostał pasji dla Boga, którego już poznał. Był człowiekiem oddanym Bogu całkowicie. Zakładał kościoły. Płacił cenę. Był wielce wykształcony i zostawił swoje wykształcenie, żeby służyć Bogu. Zostawił dom, żeby być ciągle w wędrówce i ciągle na walizkach. Wiecie, że na walizkach to młodzież może spać, tak? Generacja T czy coś tam, nie wiem, jakaś inna generacja. Fajnie jest na wakacje wyjechać na walizkach pospać. A jak się jest młodzieżą? A jak masz dzieci? Jak masz dom? To trochę niefajnie, tak? To chciałoby się już. Ustabilizowane życie. Już nie na karimacie, tylko w łóżku. Wygodnie, żeby prysznic był. Chciałoby się, prawda? Ludzie się stabilizują. A Paweł nie stabilizował się. On zakładał kościoły, on płacił cenę. On płacił cenę modlitwy po nocach. On płacił cenę rozmowy z ludźmi, którzy się nie chcieli zmienić. Dużą cenę odrzucenia od Żydów, odrzucenia od pogan. Taką cenę płacił, ale miłował ludzi. On wychowywał, on nie tylko głosił Ewangelię. Wiecie, co on jeszcze robił? Robił niesamowitą rzecz. On przygotowywał ludzi do służby. Wokół niego zawsze byli ludzie, których on uczył. Oni mu pomagali, ale on ich uczył. Dzięki niemu Tymoteusz został pastorem w trudnym miejscu, Tytus został pastorem i Sylas i inni, ponieważ on ich wykształcił. On mówił, patrzcie na mnie, bierzcie ze mnie wzór. Ja nie nadużywam, ja nie kupczę, ja słucham mojego Boga. On ich uczył. Był niesamowitym człowiekiem. I do pewnego czasu ludzie go szanowali. Głosiliście kiedyś komuś Ewangelię? Takiemu, wiecie, człowiekowi, który mówi, że jest religijny, ale tak naprawdę nie jest oddany Bogu. Powiedzcie mi, do którego momentu was słuchają, kiedy głosicie Ewangelię takim ludziom? Do którego momentu słuchają? To jest taki moment, że przestają słuchać. Może nie wszyscy, ale niektórzy. Proszę? Tak, jak się muszą zmieniać. Czyli jak zrozumieli, że już dalej tak żyć nie mogą. Że trzeba coś zmienić, tak? Czyli jak ktoś żył, u nas się mówi na wsi, na kartę rowerową, czyli w konkubinacie, to musi konkubinat zostawić albo rozejść się, albo się pobrać, tak? Jak ktoś kradł i mówił, że to jest okej, okay, pamiętam za komuny to tak nawet z niektórych ambon padało, jak oni wam płacą, to wy sobie dobierzcie, tak? Jak za mało płacą, to wy możecie sobie wziąć, bo to państwowe. Czyli uczono ludzi złodziejstwa i ludzie kradli i mieli przyzwolenie na to. Ale kiedy nagle zrozumieją, że Biblia tak nie mówi, że trzeba przestać kraść, a oni się nauczyli żyć na jakimś poziomie, jak nie ukradnie, no to nie będzie umiał zaspokoić swoich potrzeb i wtedy jest problem, tak? No to wtedy już nie bardzo chcą słuchać. Bo jak człowiek wie, to go sumienie oskarża i musi coś z tym zrobić. To lepiej nie wiedzieć i przestają się słuchać. Chcą słuchać, że Jezus jest dobry i halleluja. Jezus jest dobry, ale Jezus jest też sprawiedliwy, prawda? Czy nie? Sprawiedliwy. Więc Jezus wymaga naszej przemiany dla naszego własnego dobra. Więc kiedy Paweł zaczął do nich docierać i zaczął im mówić o przemianie, to nagle ci Koryntianie, dla których Paweł położył życie. Wiecie, że Paweł chciał zrezygnować z usługi w Koryncie? Kiedy doszedł do miasta portowego, wiecie, że skąd się wzięło słowo córy Koryntu. Nie wiem, co to znaczy, ale jest taka nazwa córy Koryntu. Bo to było miasto portowe i tam były córy Koryntu. Więc do tego złego miasta, kiedy Paweł przyszedł i spotkał potężny opór, także od Żydów, powiedział, ja stąd odejdę. Ale w nocy stanął przy nim anioł pański i powiedział, Pawle, w tym mieście mam wiele ludzi. Nic ci nie zrobią. Zostań tutaj. I Paweł został tam 1,5 roku. I głosił słowo. I powstał kościół. Wiecie, jaki kościół powstał? Żadnego z darów łaski nie brakowało. Czytajcie pierwszy list do Koryntian. Żadnego z darów. Wszystkie dary duchowe w tym kościele się manifestowały. Czyli ten kościół powinien być wdzięczny Bogu, ale też powinien być wdzięczny komu? Pawłowi, tak? To on został, to on zapłacił życie, to on płakał po nocach, to on budował, to on się starał. Pewnie jakieś błędy popełniał, bo każdy człowiek popełnia błędy. Nie ma ludzi nieomylnych, ale nie zasłużył sobie na potraktowanie, jak go potraktowano. Wiecie, jak go potraktowano? To właśnie Koryntianie powiedzieli. Wygląd mizerny, nawet byle jaki, a mowa prostacka. I zaczęli jechać po nim. I Paweł powiedział, smutno było. Myślisz, że to nie smutno? Kiedy za dobre twoje serce dostajesz nie tylko po twarzy, ale w plecy. Nawet ktoś ci w twarz nie umie spojrzeć, bo oni pisali o nim listy, rozpowiadali za plecami, nie stanęli, nie skonfrontowali się z Pawłem, tylko oni naokoło rozsiewali wieść, bo tak najłatwiej. Myślicie, że nie płakał po nocach? Ja pamiętam, ja byłem chłopakiem, takim nas było 5 w domu i 4 chłopców, to wiecie, co byśmy wyrabiali? Jak mój tato przeżył, to ja nie wiem. I czasami używał dyscypliny. To znaczy miał taką dyscyplinę. Jak zasłużyłem i tato mnie zbił, to tak łezka poszła, ale tak sobie pomyślałem, że zasłużyłem. Jestem facet, nie będę płakał. Ale kiedy to brat zawinił, a ja dostałem, to czasami tato mnie tylko tak ledwo dotknął. To ryczałem ze 2 godziny. Poczucie krzywdy i bólu wewnętrznego, za co? Żebym choć zawinił. Wiecie, że to boli, kiedy cierpisz niewinnie? Bardzo boli, bo masz odrzucenie, masz poczucie niesprawiedliwości. To bardzo boli. Pawła bolało, ale Paweł nie zrezygnował. Paweł nie ustąpił, wytrwał. Wiecie dlaczego? Bo Bóg go tam postawił. Niektórzy może powiedzieli, pyszny człowiek bije się o swoje. Paweł nie bił się o swoje. Popatrzcie, co on tu mówi. Nie nadużyłem was. Nie wykorzystałem was. Chociaż niektórzy tak mówią. Dlaczego on tak mówi? Bo tak o nim mówili. To nie tak, że on sobie to wyimaginował. Ludzie o nim tak mówili. Więc on im odpowiada, nie wykorzystałem. Nawet jak ludzi do was posyłałem, żeby wam usłużyli, to oni was nie nadużyli. Sam pracowałem, ja dokładałem, ja po nocach się o was modliłem, ja o was zabiegałem, ja was przedstawiałem przed Bożym tronem, to ja o was walczyłem. Nie macie podstaw mnie oskarżyć. Nie byłem doskonały, ale was nie zniszczyłem. Ulegacie namowom innych ludzi, ulegacie populizmowi, plotce. Nie podoba się to Bogu. Nie podoba się. Ale wiecie, Paweł nie dał zepsuć swojego serca tym oskarżeniom. Wiecie, co powiedział? On im wytłumaczył to. Powiedział, zmuszacie mnie do głupstwa. Postępuję jak głupi. Zacznę się chwalić. Będę się więc chwalił. Oto mam objawienia. On tam mówi o wizycie w niebie, prawda? Miałem takie objawienia. Taką relację z Bogiem, że nie wiadomo, kto taką ma. Ale żebym z nadzwyczajności objawień, które mam, się nie wynosił. Żebym się nie wynosił, żebym nie nabył pychy, żebym nie gardził innymi, żeby był w miejscu właściwym przed Bogiem. Bóg pozwolił, żeby diabeł wbił w moje ciało cierń. Tak? Tak to jest napisane? Cierń. I diabeł policzkuje mnie każdego dnia, żebym nie wynosił się. Więc szczycę się z moich słabości. Bo kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny. Wiecie, jak byłem pierwszym razem, chyba było więcej ludzi na sali. Czyli wynika z tego, że niektórzy odeszli. Tak logicznie mówiąc. I niektórzy może mówią, no mamy słabego pastora. Ale wam powiem, że w słabości człowiek jest najsilniejszy, bo polega na Bogu. Jeżeli oczekujecie przebudzenia, to jest właśnie ten moment. Bo ten człowiek nie zrezygnował, jak Paweł nie zrezygnował. Bóg postawił w miejscu mu przeznaczonym, stoi w miejscu przeznaczonym. Dlaczego mi trudno tak mówić, bo mówię prawie ad personam, tak? Nie opuścił, chociaż na pewno nie było łatwo. Wiele palców się wyciągało, wiele języków mówiło i wiele czynów zakulisowych było. Wiecie, kogo się atakuje najbardziej? Człowieka, który jest groźny dla diabła. Diabeł nie lubi przeciwnika, który go przerasta. Więc stara się go zniszczyć, ale nie daje rady, bo Bóg wspiera swoich. Amen? Więc kiedy Bóg wspiera, to czy Kościół nie stanie za? Czy Kościół nie stanie za? Kochani, byłem kiedyś w pewnej rodzinie, udzielałem porady duszpasterskie i żona mówiła na temat męża, i dzieci mówiły na temat ojca i matki. I powiedziałem, macie rację. Macie rację, tylko co z tego? Jeżeli będziecie egzekwować te swoje małe racje i doprowadzicie do tego, że wasz ojciec odejdzie i zostawi mamę, to ciekawe, jak będziecie żyli. Ciekawe jak. Znam już dzieci, które zostały wychowane tylko przez matkę albo tylko przez ojca. Tak? Coraz więcej homoseksualistów jest. Wiecie, skąd się to bierze? Właśnie z takich rozbitych rodzin, między innymi. Dziecko potrzebuje i jednego, i drugiego. Powiedziałem, nie zapłacisz, głupi człowieku, ceny, żeby wyrosnąć na zdrowego człowieka? Przez swój upór doprowadzasz siebie do degradacji swojego wnętrza? Czy ty tego nie rozumiesz? Że czasami trzeba przecierpieć, bo są różne okresy w życiu rodziny? I oni tak na mnie patrzyli, jak ja bym, nie wiem, z księżyca spadł. Ale ja żyję na ziemi, ja znam życie. Ja już widziałem rozbite rodziny. Ja już widziałem płacz w domach. Słyszałem, jak kobiety mówiły, był zły. Może inaczej. Nie dorastał do moich wyobrażeń, ale dopiero widzę jego wartość, kiedy go nie ma. Chciałabym, żeby wrócił, ale zniszczyłam miłość. Teraz to rozumiem. Dlaczego człowiek rozumie, jak już stracił? Więc chcę wam powiedzieć, nie straciliście jeszcze. Jest czas na wzrost. Jest czas na podniesienie. Jest czas na zwycięstwo. Wiecie, co Paweł powiedział tutaj, w tym miejscu też? Kiedy patrzył już, kiedy rozprawia się z nimi, kiedy im mówi o swoich słabościach, o swoim zwycięstwie, o swojej prawdzie, o tym, co stoi w miejscu Bożym, że boi, ma bojaźń Bożą, że rozumie, dlaczego się to stało, że już jest w innym miejscu, że jest w miejscu pokory, że samego siebie im daje, że nie chce ich, że nie wziął ich podstępem, że nie nadużył, że nie manipulował, że po prostu taki jak jest, ze swoimi słabościami i nieumiejętnościami, ale też z pasją dla Boga, stoi w miejscu świętym. Mówi, kiedy patrzę na... Ja parafrazuję troszeczkę. Kiedy patrzę na Kościół, to widzę, że są tacy. Kiedy przyjdę, to będę zasmucony, bo są tacy, którzy kiedyś zgrzeszyli, ale do tej pory nie pokutowali. Wiecie, jak to jest w małżeństwach? Pokłóci się mąż z żoną i nie powiedzą sobie, przepraszam. Za 2-3 dni pójdą do łóżka, nie wiem, co oni tam robią, ale czują się pogodzeni. To nie jest pogodzenie. Wiecie, co myśmy z żoną wypraktykowali? Pamiętam, opowiem historię, wy może jej nie znacie, niektóre znacie. Kiedyś moja żona, kiedy ja wtedy jeszcze pracowałem jako lekarz weterynarii, jak przychodziłem z pracy, i byłem taki śmierdzący tymi, wiecie, kiszonką, krowami, świńmi i tym wszystkim. Moja żona ściągała fartuszek, u nas się mówi zapaska na Śląsku. Tak? Wychodziła do przedpokoju, dostawałem buziaka, powiedziała mi, że mnie kocha. Ja szedłem się myć i ona mi przygotowała obiad. I mieliśmy taki super czas. I kiedyś przyjechałem do pracy rano i szef mnie zbeształ. Na wstępie. Miał zły czas i po prostu... Tak o sobie, dla polepszenia humoru, zbeształ. Później pojechałem, miałem ciężką operację i zbeształ mnie rolnik. Chociaż nie moja wina, po prostu robiłem wszystko dobrze, lege artis. I on zbeształ, bo coś mu się nie podobało. A później jeszcze rachunek był za duży. Więc tęskniłem do powrotu do domu. Wiecie, jak to człowiek stęskniony uczuć. Tak? Wszędzie mi było pod górkę. Każdy mi nawtykał w ciągu dnia. Mówię, przyjdę do domu, moja żona ściągnie fartuszek. Da mi buziaka i halleluja, tak? Ja przychodzę do domu, otwieram drzwi, a moja stoi żona w takim fartuszku pobrudzonym trochę i na mnie patrzy. Mówię, no nie. A ona do mnie. Ten kran już 2 tygodnie cieknie. A ty na wszystko masz czas. A on mi tu cieknie. I już po buziaku było. Już mogę sobie pomarzyć. I sobie, wiecie, taki miałem ból w sercu. Pomyślałem, moja żona zamiast mnie wesprzeć, przecież widzi, że jestem jeszcze, dzwoniłem do niej. że jestem nieszczęśliwy. To ona jeszcze mi dolała, tak? Ale jestem chrześcijanin, jestem pastor, nie mogę się z żoną kłócić. Nie, czy pastorze tak masz? Ja to tak rozumiem, że nie mogę. Chęć jest wielka, ale... Więc się nie kłóciłem, no ale no nie mogłem tego puścić płazem, tak? Zawsze wieczorem modliliśmy się razem i czekałem, aż moja żona zacznie sprzątać kuchnię. Moja żona tak ma, że nie idzie spać, a kuchni nie posprząta. I kiedy ona zaczęła sprzątać kuchnię, ja podszedłem i mówię, kochanie, może byśmy się pomodlili? Taki obłudny byłem. Wiedziałem, że się nie pomodli teraz, bo musi sprzątać kuchnię. A dlaczego? Poczekaj, mówię, nie, tak mnie głowa boli, a jutro muszę wstać rano o 3, żeby o 4 już być w terenie, bo krowy wychodzą na pastwisko, muszę je zbadać. I ona mówi, to wiesz, to dzisiaj się sam pomódl. Halleluja. Udało się. Poszedłem, położyłem się spać i nie mogę zasnąć. Moja żona jak się położy, to się nie kręci, ale z mojej strony prześcieradło zawsze jest zrolowane. Ja jak pomyślę, że dłużej będę leżał, to już mnie boli. Ja się muszę kręcić. No ale jak człowiek śpi, to ja nie wiem, czy ja się kręcę, czy nie. Więc żona przyszła, położyła się i ja udaję, że śpię. Ale nie śpię. Bok mnie boli, zęby zaciskam, ale nie mogę się ruszyć, bo będzie wiedziała, że nie śpię. Czekam, aż zaśnie. I słyszę, już śpi. Więc zaczynam się kręcić, ale nie mogę zasnąć. I słyszę, kukułkę mamy taki zegar, już jest 12, a ja nie śpię, a o 3 muszę wstać. Pierwsza i ja muszę wstać o 3, a nie mogę spać. Mówię, Boże, co ty ze mną robisz? A Bóg, i słyszę wyraźnie, Bóg mnie pyta, chcesz spać? Mówię, Boże, głupie pytanie, wybacz, że tak z tobą rozmawiam, ale mądrzej mnie zapytaj. Przecież widzisz, pierwsza w nocy. A Bóg mówi, nie będziesz spał, dopóki nie przeprosisz żony. Ja wiedziałem, nie pokłóciłem się z żoną, ale wiecie, ja jej nawet nie powiedziałem, co na jej temat pomyślałem. Macie tak? Nie powiesz, ale pomyślisz. Po prostu tak nawtykasz w myślach, że tylko Bóg wie ile. Tak jej nawtykałem, że aż mi wstyd było. I myślę, no ale jak? Wiecie, jak facet budzi żonę w środku nocy, to co ona sobie pomyśli? Nie? Będzie problem. Jeszcze mnie posądzi. Więc... Ale budzę ją, bo chcę spać. Halinka, ona mówi, słuchaj, rano załatwimy sprawę. Ja mówię, nie rano, tylko teraz. Muszę cię przeprosić. A za co? Halinka, nie pytaj. Jakbym ci powiedział, to byś mi nie przebaczyła. Co ja na twój temat pomyślałem? Po prostu masakra. Byłem zły. Zgrzeszyłem. Źle o tobie myślałem. Zamiast błogosławić ciebie jako moją żonę, to cię w myślach przeklinałem. Czy możesz mi przebaczyć? Ona mówi, tak, mogę. Powiedziałem, Hańka, to nie. Mój grzech jest tak ciężki, że to nie wystarczy. Wstawaj. Pójdziemy na kolana. Musimy to załatwić z Bogiem. Bo jeżeli nie załatwimy tylko z Bogiem, to diabeł użyje to przeciwko nam. I nauczyliśmy się, że tak robimy. Kiedy narozrabiamy, a czasami się zdarza, nie lubimy tego, ale się zdarza, to idziemy, nie tylko się przepraszamy, czyli nazywamy grzech po imieniu, ja przepraszam albo ona przeprasza, a później idziemy przed oblicze Boże i mówimy, Boże, przebacz nam, bo byliśmy. I załatwiamy tę sprawę. I diabeł już nie ma do nas dostępu. W kościele rzadko to się zdarza. Ludzie nie lubią nazywać grzechu po imieniu. Pewien człowiek naurągał mi, a później przychodził i się kręci koło mnie. I ja udawałem, że ja nie wiem, o co chodzi, tak? Bo on myślał, że mu ułatwię. I kiedy w końcu pytam cię, słuchaj, przeszkadzasz mi. Czy coś ode mnie chcesz? On mówi do mnie tak. Ty jesteś jakiś cham. Ja chcę cię przeprosić, a ty po prostu bijesz mnie jak psa. Ja mówię, ale ja cię nie uderzyłem. Ani ja twój pan, ani ty mój pies. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem i chcesz mnie przeprosić, to ja chcę wiedzieć za co. Powiedz mi, za co ty chcesz mnie przeprosić? On mówi, ty jesteś po prostu nienormalny. Ja powiedziałem, wolę być w ten sposób nienormalny, niż taki jak ty. Powiedz, jaki grzech masz. Za co chcesz mnie przeprosić? Bo inaczej z tym grzechem się nigdy nie rozprawi. Wiecie, że czasami ludzie przychodzą do kościoła? Wracają albo są. Popełnili grzech i go nie załatwiają. Myślą, pastor przywitał, halleluja. Tak. Śpiewamy ładne pieśni, modlimy się jeden od drugiego, przystępujemy do wieczerzy. Psu na budę to wszystko. Jeżeli nie przeprosisz Boga. Jeżeli nie nazwiesz grzechu po imieniu. Kiedy nie załatwisz sprawy. Więc Paweł, patrząc na te rzeczy, Powiedział, są tacy ludzie. Nie myślcie więc, że będzie okej z wami. To nie ja będę was prześladował, to diabeł was dopadnie. Bo jeżeli nie załatwia sprawy, jeżeli nie nazwiesz rzeczy po imieniu, jeżeli nie wyznasz grzechu, nie będzie źle. Wiecie? Niektórzy z nas byli katolikami, prawda? Ja też byłem katolikiem. Niektórzy się odcięli od wszystkiego, co katolickie. A wiecie, że niektóre rzeczy w Kościele katolickim są bardzo dobre. Niektóre są bardzo złe, ale niektóre są bardzo dobre. Między innymi jest 5 warunków dobrej spowiedzi. Pamiętacie te warunki, czy nie? Jeżeli nie spełnisz któregoś z 5 warunków dobrej spowiedzi, choćby jednego, spowiedź jest nazwana spowiedzią świętokradzką. Nieważną, a nawet dodatkowym grzechem, tak? Bo oszukujesz. Więc pierwsze jest rachunek sumienia, o ile pamiętam, że pierwsze. Czyli przypomina swoje grzechy, nazywasz je po imieniu. Później jest żal za grzechy. A później jest spowiedź, czyli wyznanie. A później jest pokuta, restytucja, naprawa. A jeden warunek mi uciekł. Mocne postanowienie poprawy, rewelacja. Dzięki. Tak, mocne postanowienie poprawy. Czyli nie tylko żal za grzechy, nie tylko wyznanie, ale postanawia, że już tego nie będę, nie chcę robić. Tak, dziękuję. Te warunki są dobre, tak? Popatrzcie, nie tylko wyznać grzech, ale jeszcze naprawić. Jak ukradłeś, to idziesz oddać. Znam człowieka, który z zakładu pracy ukradł dużej wartości towar. I kiedy się nawrócił, ktoś mu głosił Ewangelię, się nawrócił, przyjechał do dyrektora i mówi, ja wiem, że pójdę do więzienia. Ukradłem ci tyle. Tak? Dużej wartości towar, dużej. I ten dyrektor mówi, po co się chłopie przyznajesz? Myśmy to już zaksięgowali inaczej, a teraz ja mam problem. A on powiedział, bo ja się nawróciłem, bo ja nie mogę. Ja czuję brzemię na sercu. Ja mogę iść do więzienia. Ustalili, że nie pójdzie do więzienia, odda towar i odpracuje ileś tam za darmo. Poszli na układ. I ten człowiek powiedział, nie chcę mieć brzemienia, chcę służyć Bogu szczerze. Tak? Drodzy, macie cudowny czas. Nie wiem, w czym jest problem, ale Bóg mi powiedział, macie dobrego pastora. Człowieka, który się nie ugiął, może trochę popłakał, może trochę ponarzekał, nie wiem, jak to było, nie rozmawialiśmy, ale to jest człowiek, który zachował miejsce mu należne. Nie ustąpił. Zachował Boże Słowo, które mówi, nie dajcie się wyprzeć z jakiego stanowiska? Z mocnego swojego stanowiska. Stanowisko mocne, to znaczy obdarowane przez Boga mocą. Tak? Więc nie dał się wyprzeć. Walczył o Kościół. Mógł machnąć ręką. Mógł powiedzieć, napluli na mnie. Ale nie zrobił tego. Został na miejscu i walczył. Wiecie dlaczego? Bo nie tylko kocha Boga, ale kocha was. Kocha was. Więc przeczytajcie sobie ten werset jeszcze raz, ten urywek. Bo to jest słowo, które nosiłem dłuższy czas i Bóg powiedział, to jest słowo dla tego Kościoła. Powiedziałem, Boże, to jest słowo bardzo personalne. Bóg powiedział, ciebie nie obchodzi, jakie to ma być słowo. Ty masz po prostu je głosić. Kiedy Bóg wyuwalnia takie słowo nad Kościołem, to ja się spodziewam dobrych rzeczy. Ale wiecie co? Spodziewam się też, że ludzie nie będą grali na dwie strony. Że ludzie będą szczerzy i przyznają się do swoich błędów. Że nazwą swoje stare grzechy po imieniu. To tak jak ja, nie kłóciłem się z żoną, ale wiecie co zrobiłem? Pomyślałem. Musiałem wyznać. Przecież ona nawet o tym nie wiedziała. Przecież mogłem powiedzieć, Boże, ja odwołuję te wszystkie myśli. Ale Bóg powiedział nie. Wiecie, co mi Bóg powiedział? Kiedy mówiłeś, myślałeś źle na swoją żonę, to tak jakbyś diabłu otworzył furtkę do jej życia. I jeżeli cokolwiek się jej stało w międzyczasie, to dlatego, że ty jako autorytet otworzyłeś drzwi do jej życia i diabeł wszedł i namieszał. I sobie pomyślałem, nie wiedziałem, że to taki, że to taka kolej rzeczy, tak? Jeżeli ty dzisiaj myślisz o starszych Kościoła źle, jeżeli myślisz o swojej bracie źle, to tak jakbyś diabłu otwierał drzwi. Czy to nie zasługuje na pokutę? Czy nie trzeba tej sprawy załatwić? Ja myślę, że trzeba. Ja myślę, że trzeba. Bo przychodzi czas objawienia Bożej chwały. I wiecie, ja chcę w Bożą chwałę wejść. Bo popatrzcie, jacy jesteśmy teraz. Ja jestem bardzo praktycznym człowiekiem. Ja nie kocham Boga tylko dlatego, że Bóg jest wielki. Tak? Ja kocham Boga, bo Bóg jest dobry. Też. Mam z tego korzyść. Tak? Kiedy chodzę z Bogiem, kiedy czuwam nad Jego Słowem, kiedy przybliżam się do Niego, to kiedy modlę się o moje dzieci, one są uzdrawiane. Tak? Kiedy moja córka jest okulistką, powiedziała, nie dopuszczają mnie do stołu operacyjnego, nie mogę podnosić swoich kwalifikacji, bo jest układ. Powiedziałem, ja się będę modlił. Modliłem się i powiedziała, tato, zrobiłam najtrudniejszą operację. Po prostu dopuścili mnie. Ja teraz mogę robić operację. Wiecie? Chcesz, żeby twoje dziecko wzrastało, nie tylko dostało pracę, ale żeby awansowało, żeby było zadowolone ze swojej pracy? Chodź z Bogiem. Coraz więcej ludzi jest słabych i chorych. Coraz więcej ludzi ma problemy. Świat ogólnie staje się zły. Ale kiedy chodzisz z Bogiem, to Bóg posyła aniołów przed tobą. Oni torują ci drogę. To oni cię szczegółowo. Czy nie warto? Czy nie warto? Kochani, tak naprawdę to żadnej ofiary nie ponosimy. Ludzie mówią, ciągle mówisz o jakiejś zapłacie, o jakiejś cenie, którą trzeba zapłacić. Chcę wam powiedzieć, to jest żadna cena. To jest żadna cena w porównaniu do zysków, które masz. Jezus przychodzi w potężnej miłości. On przychodzi z potężnym powiewem. On daje ci najlepsze. Tak jak ten człowiek, o którym mówiłem. W niedzielę się ukorzył, w poniedziałek dostał pracę, a już od pół roku nie mógł dostać pracy. Był sfrustrowany, mówił o sobie, chyba zgłupiałem, może to już taki czas, może to Alzheimer. Żaden Alzheimer. Wystarczyło pokuta. Wystarczyło coś załatwić. I Bóg otworzył drzwi. Więc drodzy, apostoł Paweł powiedział, przyjdę do was. Oczywiście apostoł Paweł już nie przyjdzie, bo umarł, ale ja wiem, kogo Bóg do was przyśle. Ducha Świętego. On przyjdzie do was. W mocniejszy sposób niż jest teraz. Przyjdzie Boża chwała tak, że nie będziecie mogli ustać na tym. Bo pewne rzeczy zostają połamane. Bo pewne rzeczy jakby odchodzą i nie będzie już niemożności. Wiecie? Niektórzy z was siedzicie cicho i macie problem, o którym nie do końca mówicie. Mówicie, ale nie do końca. To są różne robaki, które was gryzą. To jest różny problem, który was gnębi. Czasami wstyd mówić, a czasami już nie macie siły o tym mówić. Wiecie, że Bóg ma rozwiązanie? To nie jest dla Boga problem. Bóg nigdy nie zszedł ze swojego tronu. On ciągle na tronie siedzi. On ciągle ma władzę. Ktoś mi kiedyś powiedział i w pierwszym momencie, jak to słuchałem, czułem taki opór, myślę sobie, ale walnął. Tak? Wiecie, co powiedział? Że diabeł nie jest dla Boga przeciwnikiem. Jak nie jest? Przecież jest przeciwnikiem. A okazuje się, że nie jest. Wiecie? Że przeciwnik to jest godny rywal, tak? Czyli na tym samym poziomie. A diabeł nie jest na tym samym poziomie. Biblia powiada, że diabeł został już przez Boga pokonany. Po prostu leży i kwiczy. To, że nam szkodzi, to jest prawda, ale kiedy stoimy z Bogiem, to wtedy... Wiecie? Pamiętam, stał człowiek pod wpływem demonów, stał naprzeciw mnie, modliłem się i nagle demony zaczęły się manifestować. Było jeszcze dwóch ludzi obok i ten człowiek, ja miałem oczy przymknięte i zobaczyłem, co się dzieje, otworzyłem oczy i patrzyłem, że on tak ręce zacisnął i tak, taki byczek mocny ruszył na mnie, a ci dwóch ustąpili i przyszła mi taka myśl, chodź ściągnij okulary, bo są drogie. Bo jak walnie to... No ale pomyślałem, jak będę ściągał okulary, to znaczy, że się boję. I tak stanąłem, powiedziałem, świętego nie dotkniesz. Mówię ci w imieniu Jezusa, świętego nie dotkniesz. A on dobiegł do mnie, stanął i mówi tak, mam ochotę cię zabić, ale nie mogę cię tknąć. Powiedziałem, właśnie, nie możesz. I dlatego w imieniu Jezusa nakazuję demonie wyjść. I wyszedł. Facet padł na ziemię, poczepało nim trochę, wstał i mówi, gdzie ja jestem, tak? A tam ci przychodzę, mówię, demon to, że wyszedł, to wyszedł, ale czemu ty się nie bałeś? Bo gdybym się bał, to bym nie pobił. Ja mam autorytet w Jezusie. Rozumiecie? Diabeł nie jest przeciwnikiem, jeżeli chodzisz z Jezusem. Dlatego warto chodzić z Jezusem. Kocham chodzić z Jezusem. I przyjechałem, żeby wam to powiedzieć. To żadna cena, którą płacisz jako chrześcijanin. Zysk mamy przeogromny. Jak patrzę na moją rodzinę, jak patrzę na moje dzieci, jak służą Bogu, jak się rozwijają Bogu. Jak widzę, ile dobra. Kiedy mój syn mówi, tato, znacie go, on tu już usługiwał u was, Powiedział, tato, kiedy widzę, jak Bóg dotyka ludzi, to wiesz co? To warto nawet za suchą kromkę chleba służyć Bogu. Jak widzę, jak Bóg dotyka ludzi, jak Bóg przemienia życie ludzi. Bóg jest tak cudowny. Tato, to jest przywilej być z takim Bogiem. Ja chcę wam powiedzieć, przeczytajcie sobie. To nie będzie żadnej rebelii. I Kościół się napełni tak, że będziecie robić kilka nabożeństw. Bo macie dobrych ludzi. Bo macie namaszczenie. Bo macie motywację. Bo macie pasję. Bo jesteście ludźmi, których Bóg powołał. Więc to jest ten czas. I to jest czas, to jest ta łaska. I to jest to błogosławieństwo, tak? Stańcie, pomodlę się. Cudowny Ojcze, pełen chwały Królu. Dziękuję Ci za to, że dałeś tu pastora Marka, że go trzymasz i uświęcasz, że dajesz mu więcej i więcej i że on to nie zatrzymuje dla siebie, ale że daje Kościołowi. Dziękuję Ci, Panie, za tych wiernych ludzi, którzy tu są. I dziękuję Ci za tą przyszłość, którą przygotowałeś dla tego Kościoła. Dziękuję Ci, Panie, za moc Twego Ducha. Dziękuję Ci za przełamanie oporu na przodzie. Panie, i dziękuję Ci za to, że przychodzi pokuta do tych, którzy jej jeszcze nie mieli. Spraw, Panie, dla dobra ludzi, którzy zgrzeszyli, spraw, żeby przyszło do nich poznanie grzechu i żeby przyszła do nich pokuta. Żeby załatwili sprawy i żeby uniżyli się przed Tobą. Ojcze, niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech imię Jezusa będzie wyniesione. I niech Duch Święty ma swobodę operowania w tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię dzisiaj pastora tego zboru. I mówię, niech łaska spoczywa na Tobie. Niech Twoje oczy patrząc widzą. Niech Twoje uszy słyszą i niech świat duchowy stoi przed Tobą otworem. Niech Twoje serce rozumie i niech cierń zostanie wyjęty. Niech już nikt Cię nie policzkuje i niech nikt nie mówi złych słów. Oto oddzielam Cię od słów negatywnych, od przekleństw i od pomówień i stawiam Cię w miejscu uświęcenia i honoru i zaszczytu i Bożego działania. Niech będzie błogosławione Twoje wejście. Niech będzie błogosławione Twoje wyjście. Niech będzie błogosławiony Twój poranek. Niech będzie błogosławiony każdy Twój wieczór. Śpij spokojnie i działaj w mocy. Niech nie będzie żadnych zakłóceń. Niech z Twego życia wypływa błogosławieństwo dla ludzi. I niech moc Boża Cię napełnia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. Siądźcie. To nie wszystko. Za chwilę, kochani, będziemy się modlić. Zakończymy oficjalnie za chwilę nabożeństwo. Będziemy się modlić i w takiej kolejności, że kobiety z dziećmi chyba pierwsze. Tak? Najpierwsza będzie kobieta, która, siostra, która przygotowuje obiad, bo inaczej nie dostaniemy i będziemy głodni. Więc siostra, ona, tak, jest. Ona będzie pierwsza. Później kobiety z dziećmi, chyba że są mężowie też, to razem z mężami, rodziny. A później liderzy, już słudzy w kościele, zborownicy i na koniec goście, tak? Goście. Będziemy się modlić. Bardzo bym prosił, żeby był, jak będzie porządek taki dobry, to szybko się to uwiniemy. Do drugiej mogę być. Więc damy radę, tylko nie zagadujcie mnie. Tak? Wasze historie chętnie posłucham kiedy indziej, ale one zajmują czas, a ludzie czekają, tak? Może tak być? Dobrze. Chciałbym do paru ludzi mieć słowo publicznie, tak? Może być? Zrobimy to w ten sposób, że kiedy kogoś wskażę, to masz prawo odmówić i nie musisz przyjąć proroctwa. Czasami możesz się obawiać, że są to rzeczy intymne albo nie lubisz publicznie, więc masz prawo i nie będziesz nazwany nieduchowym po prostu. Takie prawo masz, tak? Więc jeżeli ktoś mi odmówi, będzie okej, nie będę się dziwił, dobrze? Zacznijmy od Bernarda Jarczyńskiego starszego. To jest nagrywane gdzieś, tak? Nagrywane jest. Dobrze. Wykonałeś kawał dobrej roboty. I jesteś zmęczony i zdrowie różnie wygląda i różnie się czujesz. Ale twoja praca niezakończona i to nie chodzi tylko o Kościół. To chodzi też o rodzinę. Oto masz powstać jako bohater i oto masz wziąć moc, która pochodzi z mojego serca. Nie bój się człowieka. Nie bój się człowieka. Słowo twoje jest jak słowo patriarchy. I ty masz wypowiadać słowa prawdy z Bożego Słowa. I zobaczysz cuda, i zobaczysz znaczenie, i zobaczysz otwarte drzwi. Bo jeżeli ty tego nie przełamiesz, to będzie trudno. Znam twoje serce. I wiem, że czasami masz już dość. I znam ból twojego serca. Ale Pan powiada, podnoszę cię, synu, i wzmacniam, i dotykam. To nie jest czas na odejście. To jest czas na działanie. Jesteś w moich rękach i jesteś bezpieczny. Więc nie odejdą od ciebie negatywne myśli. Weź słowo, które ci dam, do ciebie przemówię. I ty sam to usłyszysz. I weźmiesz to słowo, ale musisz działać. Nie ma drogi na skróty. Tak jak ci pokażę, tak masz iść. Amen.
Błogosławię. Teraz mogę coś powiedzieć.
Podczas uwielbienia miałem dylemat, czy wyjść z tym słowem, czy nie. Ale cała usługa była oparta o to, co miałem powiedzieć, a więc chciałem to powiedzieć nie po to, żeby się wywyższać, tylko po to, żeby powiedzieć, że to było potrzebne. Kiedyśmy uwielbiali Pana, tutaj i Bóg dobry jest, bo dobry jest. Miałem słowo, jest i sprawiedliwy. I mówi Pan, wyznajcie swoje grzechy, a ja wam odpuszczę, abyście byli uzdrowieni, abyście byli wolni, abym mógł przyjąć chwałę z ust was.
Agnieszka, ty wiesz, ja cię lubię. Zasiedziałaś się, zadumałaś się, a życie płynie. Oto zburzę to, co zbudowałaś. Wyślę cię w inne miejsce. Nie, że zmienisz zbór, to nie chodzi o zbór. Wyślę cię w inne miejsce i zobaczysz inny świat. Marzenia, które miałaś, nie chybiły celu. One tylko odłożyły się w czasie. Jesteś jak Jozue, który wysyła wywiadowców, bo wie, że Jerycho padnie. I wie, że Jordan przejdzie. To jest czas przejścia z ziemi niczyjej do ziemi obiecanej. To jest czas zawojowania o swoje. To jest czas powiedzenia, jestem córką króla. Odrzucam niepowodzenie, nostalgię. Ja po prostu oczekuję, że to się wypełni. Pan mówi, chcę twojej gorliwości i chcę twojej takiej, może złe słowo, pazerności. Pozytywnym sensie, tak? Także, że nie wypuścisz, jak złapiesz. Twoje życie ma być szczęśliwym życiem. Bo kiedy będziesz szczęśliwa, będzie swoim szczęściem zarażać innych. Ty nie będziesz szczęśliwa tylko dla siebie. Ty będziesz ludzi uszczęśliwić. Oto daję ci motywację, oto daję ci życie. Otwieram przed tobą zupełnie nowe drzwi. One jeszcze nie były dla ciebie otwarte. Amen. I siostra z Ryków. Poznałem dzisiaj. Spytałem się, czemu nie ryczy jakiś z Ryków, ale powiedziała, że czasami jednak. Masz na imię, Małgosia. Ryki będą zdobyte, ale trzeba coś załatwić. Widzisz, Nehemiasz i nie tylko Nehemiasz miał gorliwość o Boży dom. Więc trzeba było czasami z domu Bożego sprzęty powyrzucać, bo to nie były Boże sprzęty. Twoja modlitwa o Ryki jeszcze się nie zakończyła. Chcę ci powiedzieć, że twoja modlitwa jest bardzo ważna i to nie może być taka modlitwa spokojna. To ma być modlitwa wojny. To jest tak, jakbyś stanęła w miejscu wyzwania. Wołaj. Pragnienie twoje musi być wielkie, bo też wielkie rzeczy mają się zadziać. Mur nieprzyjaźni jest miękki, zwalisz go. Będziesz stać w miejscu wsparcia i nie będziesz żądać chwały dla siebie, prawda? Ty już nie chcesz chwały dla siebie. Ty chcesz, żeby była Boża chwała. I ta Boża chwała przyjdzie i zobaczysz, że nie tylko jedna osoba będzie miała namaszczenie. To namaszczenie będzie się rozszerzać. I nie będzie walki o władzę, o autorytet, bo pracy będzie tyle, że każdy będzie widział owoce swojej pracy. Bóg wyznaczył pewien czas. Więc to, co macie robić, to być w jedności. A ty masz wołać, i masz być dobrym wojownikiem. Wyćwiczysz się i nie będziesz uderzać w próżnię, ale jak uderzysz, to trafisz. I padnie ten, kto ma paść. Amen. Błogosławię. I jeszcze ciebie, blondyneczko. No. Pewne rzeczy wiem, ale to nie dlatego, że wiem, mam cię prorok. Polecisz daleko. Nie tam, gdzie jest facet. Polecisz tam, gdzie cię pośle. I będziesz głosić moje słowo jako kaznodzieja potężnej mocy. W takiej mocy, że w czasie głoszenia demony wychodzić będą. I w czasie głoszenia ludzie uzdrawiani będą. I ty to będziesz widział. Ale to nie zaspokoi twojego wnętrza, bowiem ty poznałaś Boga głębiej i ty chcesz Boga jeszcze więcej. Mojżesz też nie był zadowolony ze wszystkiego. On chciał Boga więcej. Dlatego co dzień wychodził poza obóz i do namiotu zgromadzenia stawał i oglądał Boga. I rozmawiał z Bogiem, prawda? To dobrze, że jesteś nienasycona. I to dobrze, że masz pragnienie nieugaszone. I to dobrze, że masz taką gorliwość, aby widzieć Boga. I mam ci powiedzieć, zobaczysz. Zobaczysz i usłyszysz. Daję ci z ducha rozpoznania i daję ci z ducha wiedzy. Nie oszuka ciebie fałszywie pobożny człowiek. Będziesz czuła jego smród. Uczynki będą fajne, tylko smród będzie ci przeszkadzał. Brzydkie słowo smród, prawda? Bo smród jest brzydki. Poradzisz sobie. Ty potrafisz. Ty taka blondynka jesteś. Taka ruda trochę. Mówią, że rudy to fałszywe. To tak mówię. Mam ci powiedzieć, że ty umiesz uderzyć mnie. Wyglądasz na słabą kobietę, a ty wcale słaba nie. W tobie jest wiele mocy. Wielka moc. Ty jesteś jak Debora i jak Jael. Wiesz, kto to była Jael? Zabiła Syserę. Jak te dwie kobiety razem. I ty jesteś jak kobieta, która na Abimelecha rzuciła kamień młyński i rozczaskała mu głowę. Żaden facet się nie odważył. To ona się odważyła. Ty masz w sobie tyle pasji. Pamiętaj jednak, że faceta nie można stłamsić. Chcesz mieć rycerza? Uczyń go rycerza, tak? W domu musisz być trochę słabszy. Na polu Bożym bądź świetnym wojownikiem. Ale w domu możesz się potknąć o dywan. Niech cię podtrzyma. Ty się szybko uczyć będziesz. Dlatego pewne rzeczy będę ci pokazywał powoli i ty będziesz łykać. I będziesz się przysposabiać, będziesz się ćwiczyć. Do końca twojego życia będziesz miała wyzwania. Nie będzie takiego momentu, że powiesz, że wszystko wiem i mogę odpocząć. Albo zrobiłam wszystko. Nie. Ty nawet w starości będziesz przynosić owoc. Tak chciałbym każdemu prorokować, ale teraz muszę skończyć. Pastor pewnie zakończy nabożeństwo i za chwilę będę do dyspozycji, tak?
Dziękuję bardzo. Jak Bóg używa ludzi, dając im swoje dary albo czyniąc z nich swoje instrumenty, to jest wspaniałe, prawda? Jak różnorodnie Pan Bóg może działać. O, widzę Pana Sayed. Wczoraj go spotkałem, szedłem ulicami Lublina, wczoraj wieczorem chciałem się przejść, no i patrzę, o, pisze masala, a co, to jest coś, co lubię, ostre wszystkie przyprawy. Wszedłem do środka, a to okazało się, że była taka malutka restauracja hinduska. No i zamówiłem coś tam na miejscu i ten pan, który obsługuje, pytam go, czy to jest hinduska, czy jaka. Tak, jestem hindusem i tutaj właśnie jest pani z Pakistanu. O, to ciekawe, ja byłem w Pakistanie, w Lahore. W Lahore? O, tam pan siedzi z Lahore. I okazało się, że pan Sayed właśnie to ten, co porozmawialiśmy po angielsku, witam serdecznie. I pan Sayed powiedział, że chętnie przyjdzie do kościoła, mimo że nie jest chrześcijaninem, ale chętnie przyjdzie i zobaczy, posłucha. Witam serdecznie. Dobrze, w tym momencie kończę nasze nabożeństwo. I tak jak pastor Ryszard powiedział, najpierw ci, którzy służą, pierw kuchnia, czyli ci, którzy służą w kościele, później matki z dziećmi, członkowie kościoła, goście. W ten sposób. Powstańmy na chwileczkę i krótko modlitwę. Dziękujemy ci, Panie Boże nasz, że to, co ty czynisz, jest tak ciekawe, tak fascynujące. Sposób, w jaki ty używasz nas i to, co chcesz zrobić, to jest naprawdę ciekawe. Panie nasz Boże, i my Ciebie czcimy, wywyższamy i chcemy to czynić zawsze. Panie Boże, i poznawać Ciebie, bo nigdy nie starczy nam czasu, żeby Ciebie do końca poznać. Panie nasz Boże, bądź wywyższony, uczczony w naszym życiu, przez nas, zawsze, wszędzie. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo, dziękujemy za naszego brata, którego do nas wysłałeś. Używaj go, Panie Boże, niech Twoja chwała, Twoje możliwości, Twoje bogactwo, Twoje chwały będzie widoczne jeszcze bardziej z miesiąca na miesiąc przez usługę brata Ryszarda. Dziękujemy za ten cały dzień, za nabożeństwo. Amen. Amen. Nabożeństwo oficjalnie jest zakończone. Można tutaj już zakończyć. Błogosławimy naszych słuchaczy przez online, transmisję online. No i życzę dobrego tygodnia z Panem Bogiem. No a tutaj Boże błogosławieństwo za moment będziemy mieli wszyscy, którzy... Można podejść, po prostu to jest w ten sposób dla tych, którzy nie wiedzą. Brat, pastor tutaj stoi z przodu, a inni po prostu podchodzą. Tak? W takiej kolejności, jak mówiłem. Proszę, ci, którzy służycie tutaj najpierw. Pierw ci, którzy służą tak w jakikolwiek sposób, matki z dziećmi w drugiej kolejności. To będzie...